Czasem młodzi ludzie używają takiego terminu jak wolna chata. Co to oznacza? Te piękne chwile, kiedy rodzice wyjadą i dom cały, całe mieszkanie jest dla nich. Ale frajda. Wpadnij do mnie, jest wolna chata. Robię imprezę, jest wolna chata. Rodzice cały weekend są poza domem. Ach, jak się cieszą młodzi ludzie, że nie ma rodziców. Czasem w pracy też są takie wspaniałe chwile, kiedy szef wyjedzie gdzieś daleko w delegację i jest taki błogi luzik. Spoko, nie trzeba się przejmować. Nie ma go dzisiaj, nie będzie. Taki komfort psychiczny. Nie ma cenzora, nie ma kogoś, kto by kontrolował. Hulaj duszo. No i tego dalej nie skończy. Jak fajnie. Jest w nas jakaś taka naturalna skłonność, by się wyrwać, by mieć luz, by mieć przynajmniej trochę luzu, przynajmniej jakiś czas bez kontroli. Kiedy na przykład synek wyrusza, aby połazić po mieście, no to nie bardzo chce, żeby towarzyszyli mu rodzice, prawda? Zwłaszcza jak planuje poderwać jakąś dziewczynę. To po co mu mama i tata, albo jeszcze gorzej dziadek i babcia? To obciach. Nie chce z nimi iść. Wolałby, żeby gdzieś byli daleko, bo on ma swoje plany. On chce coś zrobić tak po swojemu, żeby nikt go nie kontrolował. Nawet starsza siostra lub brat są niemile widziani w takiej sytuacji. Towarzystwo ludzi, którzy mogą jakąś kontrolę sprawować nad nim, takie towarzystwo wprowadza dyskomfort w duszę młodzieńca, bo to może się kojarzyć z tym, że będą krytykować jego pomysły, będą się dziwić, że takie rzeczy go interesują, ze zgorszeniem nawet powiedzą, co ty czytasz, co ty robisz? A on by nie chciał tego. Chciałby się uwolnić i być poza kontrolą. Tak niestety większość ludzi naturalnie reaguje. Dzisiaj będzie trochę przykładów szkolnych, no bo szkoła się zaczęła. Kiedy na przykład dowiadujemy się, że nie będzie lekcji. Ja pamiętam, jak to było. Chociaż normalnie wiadomo, po co się przychodzi do szkoły, ale oto pada informacja, nie będzie lekcji. Co, jak reaguje młodzież? Mówi, nie, hurra, nie będzie lekcji. 45 minut luzu. Bez sensu ten czas najczęściej spędzimy, ale jest super, że nie ma lekcji. Jakaś tragedia się stanie, ale super, odwołali zajęcia. Nie nic, że ktoś tam cierpi, że tam gdzieś jakiś, że mróz, że coś się poniszczyło, nie? Ogrzewanie nie działa, będą nowe wydatki. Niech się tym... nie ma lekcji. Taka jest naturalna reakcja. I to w różnym wieku ludzie podobnie reagują. Zarówno uczestnicy wycieczki szkolnej, albo jakichś wyjazdów służbowych, konferencji bardzo poważnych, jak najbardziej poważnych, zazwyczaj oczekują na wolny dzień, na taki czas, że będzie można sobie pójść i robić, co się chce. Taki czas niezorganizowany, ponadprogramowy. Każdy za tym się rozgląda, by móc robić, co się chce. Ale wiecie też dobrze z życia, że są takie sytuacje, gdy konieczne i pożądane jest towarzystwo osób, które na co dzień kojarzą się nam z jakąś kontrolą, a bynajmniej nie kojarzą się nam ze swawolą i z komfortem psychicznym. Czasem pomimo tego, że normalnie to byśmy chcieli być daleko od tej osoby, są chwile, kiedy koniecznie chcemy, żeby była z nami. I taki najbardziej drastyczny i prosty przykład, taki 30-letni synuś, który czeka na ręcinkę mamusi. Kiedy przychodzi dzień wypłaty renty na poczcie, to ruszają i on z tą mamusią od rana, tak blisko mamusi idzie, to co mi mówi, tak, może się mamusia gdzieś zgubić, może se mamusia gdzieś pójdzie? Nie, mamusia musi być przy nim, żeby podpisała tam i żeby te pieniądze wziąć. A potem idź se, mamo, za miesiąc się spotkamy. To taki obraz, który może nikogo, no mam nadzieję, nikogo w tym środowisku nie dotyczy, ale te obrazki obserwujemy nagminnie. Tak to bywa. Normalnie nie chcę z nią być, ale teraz jest mi bardzo potrzebna. Jak młodzieniec chce, żeby mu kupić jakiś, wiecie, jak wieże hi-fi czy coś tam, co tam się teraz kupuje, jakiś komputer najnowszy. No to chodzi przy tatusiu i tego, żeby razem do tego sklepu, żeby był tata, no bo on ma tę kartę i on tam da do tego portalu, czy jak to się tam nazywa, i zapłaci, ale będzie dobrze. Chirurg, człowiek, którego byśmy nie chcieli na oczy widzieć, ale do momentu, kiedy złamie się nam ręka albo noga. Wtedy, panie chirurgu, niech pan mnie przyjmie. Ja tu nie odejdę stąd, aż mi pan nastawi te kości i założy w gips. Bo boli, strasznie boli. Jeszcze inny obraz. Wyobraźmy sobie, że rektor Uniwersytetu Gdańskiego jest gdzieś daleko w drodze, stało mu się jakieś nieszczęście, nie ma gdzie pojechać, nie ma tego, rozchorował się i puka do naszej chałupy, czy byśmy go nie przyjęli. A słyszeliśmy, że on jest bardzo problematyczny człowiek, że ma jakieś tam swoje jakieś zwyczaje i tak dalej i trudno go w domu trzymać, a jeszcze 3 dni. No to normalnie no nie tacy chętni, mamy nieduże mieszkanie i gdzie tam no, takiego człowieka trzymać w domu? Chyba, że mamy dziecko, które się za rok na studia wybiera i chciałoby bardzo na uniwersytet się dostać. Jeżeli tak, to wtedy, o panie rektorze, jak najbardziej, proszę bardzo, łóżko panu swoje oddamy, łazienkę niech pan, kiedy tam pan woli, niech pan powie, wszystko. Chociaż obecność tego człowieka wprowadzi pewien dyskomfort w życie naszej rodziny, to jak najbardziej chcemy, żeby był, żeby mieszkał u nas, żeby sobie zapamiętał, że u nas, żebyśmy go poratowali w kłopocie. Prawda? Chciałbym po tym takim może przy długim wstępie, ale chciałem pewne obrazy przywołać, żebyśmy zaczęli myśleć na tej fali. Bo dzisiaj będziemy rozważać taką kwestię w życiu duchowym. Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi dyskomfort na usilną prośbę. A zapamiętaliście? No to się można już drzemnąć. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział i czytamy parę wersetów, najpierw od 1 do 6, a potem od 12 do 17. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział. Potem rzekł Pan do Mojżesza. Potem, to znaczy wcześniej, coś ważnego się wydarzyło. Wydarzyło się to, że Bóg dał swoje prawa dla Izraela na górze Synaj Mojżeszowi, a lud był na dole i ulał sobie cielca i zaczęli się bawić i w ogóle odwrócili się od Boga. I było strasznie, i była kara. Można sobie to przeczytać. Potem rzekł Pan do Mojżesza: idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: dam ją potomstwu twojemu. I poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Chetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwijczyka i Jebuzejczyka. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Rzekł Pan do Mojżesza: powiedz do synów izraelskich: jesteście ludem twardego karku. Jeśli bym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Zdejmij więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić. I zdjęli synowie izraelscy swoje ozdoby od razu przy górze Horeb. I od 12 dalej czytamy. I rzekł Mojżesz do Pana: oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I 34 rozdział, werset 9. I rzekł: jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Słowo Boże w tym miejscu, jak też wielu innych, wyraźnie charakteryzuje naród izraelski jako lud twardego karku. Nieraz to słyszeliśmy, nieraz to przeczytaliśmy. Co to znaczy, że oni byli twardego karku? O co, że mieli tutaj po prostu mocny kręgosłup i dobrze tam, nie wiem, brat Grzegorz ich wytrenował tak, że mieli dobrze mięśnie rozbudowane i mogli worki nosić na plecach? Przecież nie. O co chodzi w tym, że byli ludźmi twardego karku? Chodzi o to, że mieli w sobie taką butę, taką pychę, taką postawę hardą. Nieraz się buntowali, czytamy w Słowie Bożym, nieraz narzekali, nieraz szemrali przeciwko Bogu. Lekceważyli Słowo Boże, Bóg mówił im coś, a oni robili tak po swojemu i się wcale tym nie przejmowali. Jak dostali mocno gdzieś, no to popłakali, a potem znowu robili po swojemu. Wciąż się sprzeciwiali. Sprzeciwiali się Bogu, sprzeciwiali się Mojżeszowi, sprzeciwiali się całemu temu porządkowi, w jaki Bóg ich wprowadzał. To najkrócej mówiąc znaczyło, że byli ludźmi twardego karku. Oporni. Lecz pomimo tego, że ten lud był taki, Bóg wiedział o tym, że on jest taki, Bóg okazał i okazywał temu ludowi wielką, wspaniałą myślność. Umiłował ten naród, jak czytamy w Słowie Bożym, i obiecał im, że ich zaprowadzi do ziemi obiecanej. Ta wspaniałomyślność Boga wyrażała się na rozmaite sposoby, przez to, że cudownie ich ratował, chociaż na to nie zasługiwali, że im po 100 razy to samo tłumaczył, że wciąż im przebaczał te ich błędy i na nowo wyciągał do nich rękę, że nawet jeżeli był czas, że się tak rozgniewał, że już chciał ten naród zniszczyć, to jednocześnie dał się bardzo uprosić. Bez większego problemu dał się uprosić Mojżeszowi. To wiecie, tak jak czasem ojciec albo matka zdenerwuje się na dziecko i powie: już ci tego więcej nie dam, ale już w głębi duszy już by chciał dać dalej, no by chciałby dalej. I daje się, no tylko czeka na jakiś sygnał, żeby to dziecko jakąś skruchę, jakąś minkę zrobiło, chociaż pokorną przez chwilę, bo już chce dać i nie chce zatrzymać tego. Takie jest serce ojca albo matki prawdziwej, że się chętnie da uprosić. I Bóg był właśnie taki, mówił już więcej, ale jak Mojżesz mówi: o Boże, zmiłuj się, no ja, przecież to jest Twój lud. No i Bóg się dał uprosić i dalej ich prowadził. Wspaniałomyślny był Bóg, dotrzymywał obietnicy, którą dał kiedyś patriarchom Izraela. I chociaż z tego ludu, wiecie, się nie dało tak prowadzić normalnie, jakby należało do tej ziemi obiecanej. Przez 40 lat, no kto by wytrzymał 40 lat, żeby prowadzić lud do jakiegoś celu? No chcesz coś osiągnąć z innymi ludźmi, mówi, nakreślasz cel, mówisz, no to podążamy? Podążamy, wszyscy mówią. Ruszamy. Już zaczynają marudzić. Mówię, no to co, chcecie czy nie chcecie? No chcemy. Ruszamy. No a znowu nie. To już by człowiek powiedział, człowiek by tak powiedział, a Bóg przez 40 lat ich prowadzi. To trzeba mieć, nie wiem, jak to się mówi, jakie serce trzeba mieć, żeby tak tyle miłości okazywać. Konsekwentnie, niezmiennie ich prowadził. W naszym tekście czytamy, że chociaż tak bardzo przecież wcześniej odeszli od Boga, tak się zaparli, pogardzili Mojżeszem i tak dalej, Bóg dalej chce ich prowadzić i obiecuje, że pośle swojego anioła. Ma sposób, ma koncepcję, jak dalej ich prowadzić, żeby mogli dojść do ziemi obiecanej. Jasno też Bóg stawia sprawę. Sprawę swojej obecności pośród tego ludu. I to jest ważny punkt dzisiejszego rozważania. Jeśli chcecie zrozumieć całość, to trzeba tutaj w tej chwili troszkę pouważać. Mianowicie Bóg wyjaśnia Izraelowi, że nie będzie sam osobiście obecny pośród ludu. Powiedział, ja sam nie pójdę jednak pośród was, bo jesteście ludem twardego karku. W przeciwnym razie wytraciłbym was po drodze. A Jahwe rzekł do Mojżesza, w jednym z przekładów Słowa Bożego jest tak to oddane. Powiedz synom Izraela, jesteście ludem twardego karku. Gdybym choć przez jedną chwilę szedł wśród was, wytraciłbym was. Rozumiemy tę myśl? Obecność świętego Boga pośród ludu twardego karku jest strasznie, że tak powiem, niebezpieczna. Wprowadza wielkie napięcie. Wiecie, jak to czasem jest? Jest jakieś towarzystwo, chcą pić, bawić się i tak dalej i trafi się jeden taki święty, nie? On nie, on mówi, co wy robicie? No co wy robicie? I zaczyna im tam... On, idź ty stąd. Cię nie chcemy, bo dyskomfort prowadzasz pomiędzy nas. My chcemy się bawić. No i jeśli to jest jakieś biedactwo takie, że tego doskuli uszy i pójdzie. No ale Panu Bogu nie mogli tak powiedzieć. Jeśli On jest, jeśli przebywa, a oni chcą grzeszyć i zaczynają grzeszyć, to Bóg w takiej sytuacji... Jego świętość by powodowała ich śmierć. Więc Bóg, miłując lud, mówi, powiedział tak, ja sam nie będę pośród was, bo gdybym był pośród was, to byście wszyscy poginęli. To bym was pozabijał. No i w tej sytuacji, co się teraz będzie działo? Jak zareaguje lud? Pamiętacie, cośmy przeczytali, jak lud zareagował, gdy się dowiedział o tym, że Bóg nie pójdzie między nimi, że nie będzie go pośród nich? Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Bardzo dziwne, zdumiewające. Przecież faktycznie ich serca nie były rozmiłowane w Bogu, prawda? To nie byli ludzie, którzy mówią, och, tylko żeby się podobać Panu, żeby robić to, co Pan powiedział, żeby być wierny Jego Słowu, żeby uważnie zrobić to, co Mojżesz powiedział. To tacy byli ludzie? O nie, to nie byli tacy ludzie. Oni wewnętrznie nie kochali Boga. Trzeba im było ciągle nakazywać, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca i tak dalej, bo naturalnie w nich tego nie było. Ale wiedzieli, że są na pustyni i podążają do ziemi, której sami nie są w stanie objąć. Tam mieszkają potężne narody. No i teraz co? I teraz co? Bóg mówi, że nie będzie z nimi iść, to oni sami tam nie dojdą. Coś takiego dziwnego tutaj się wydarzyło i to jest interesujące. Mianowicie Izrael jakby zaprotestował w taki bardzo specyficzny sposób. Kto może to zrozumieć, niech zrozumie. Oni pozdejmowali, nie pozakładali ozdób, tak się, tak, że tak powiem, taką żałobę, tak jakby u nas się wszyscy na czarno ubrali i z grobowymi minami przyszli. I taki może taki niemy protest. Posmutnieli, ale z czym to było spowodowane? Było to spowodowane pychą ich serca. To nie była prawdziwa pokuta. To nie było tak, że oni to zrozumieli, jak im bardzo jest potrzebne. Ich interesowało to, żeby Bóg był, żeby im pomagać. A nie, żeby był i żeby oni mu się podobali, żeby oni mogli go kochać i go słuchać i być posłuszni jemu. Jest coś takiego w ludzkiej duszy, która oczekuje, żeby po prostu mieć, nie szanować, ale mieć. Ja chcę to mieć. Ja niekoniecznie będę to szanował, ale ja chcę mieć. Ja chcę mieć dostęp, ja chcę mieć prawo. Ja chcę to mieć na zawołanie, na wyciągnięcie ręki. Mi się to należy, ja mam prawo, ja chcę mieć. Co z tym będę robił, to inna sprawa. Nieraz będzie to w pogardzie, nieraz to będzie gdzieś tam w kącie, ale ludzka pycha się tego domaga, żeby mieć, po prostu mieć. I coś z tego było w tej reakcji ludu. Co? Bóg nie będzie z nami? Jak to nie będzie z nami? A Bóg mówi, ja nie pójdę z wami, bo jakbym poszedł, to poginiecie. I wtedy pojawia się ta modlitwa Mojżesza. Mojżesz nie protestował, Mojżesz nie zakładał czarnej szaty, ani nie zdejmował kolczyków z uszu. Mam nadzieję, że nie miał w ogóle. Mojżesz zaczął się modlić, bo on zdaje się w tym całym towarzystwie sam jeden tak naprawdę rozumiał, o co tutaj chodzi. Mojżesz w pokorze zwraca się do Boga, bo ma świadomość, że bez Bożej obecności nie ma co ruszać w dalszą drogę, że bez Boga oni nigdzie nie dojdą. On sam jako wódz tego ludu nigdzie ich nie doprowadzi. Już teraz ma takie straszne kłopoty, żeby ich prowadzić dalej. A co będzie, jeżeli nie będzie Bożej obecności? I jak przeczytaliśmy, zaczął się modlić o tę Bożą obecność. Zaczął prosić Boga o tę Bożą obecność. Panie, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. W ogóle nie ruszamy. Nie ma po co iść, jeśli Ty z nami nie pójdziesz. Panie, po czym poznam, że Ty pójdź... Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Tylko po tym. Inaczej, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, to nie mamy szansy. To nic z tego nie będzie. I widzimy, że kiedy Mojżesz tak błagał Boga o to, żeby Bóg był pośrodku Izraela, Pan go wysłuchał i obiecał, że sam pójdzie z nimi. Jahwe odrzekł, pójdę ja sam i tak Cię zadowolę. Ja sam pójdę, pójdę. Chociaż mówił, że nie pójdzie, ale obiecał, że pójdzie. Oczywiście rozumiemy, że obecność Pana w pośrodku Izraela nie była bezwarunkowa. To nie było tak, że jak już Bóg obiecał, że pójdzie z Izraelem, to teraz obojętnie co oni robili, czy słuchali Boga, czy nie, to Bóg z nimi szedł. I wszędzie, w każdym miejscu był. Znamy taką historię, że Izraelici, Bóg powiedział, że nie mają wyruszać, aby walczyć z jednym narodem, a oni w jakiejś takiej nadgorliwości powiedzieli, ale my chcemy, żeśmy przedtem byli nieposłuszni Bogu, to my chcemy to nadrobić teraz i pójdziemy. No a Bóg mu powiedział, nie idźcie, bo nie ma mnie pośród was. A oni mimo wszystko poszli i ponieśli klęskę. kiedy Izraelici robili coś, co zupełnie było przeciwko Słowu Bożemu, woli Bożej, to Pana nie było. To żebyśmy się dobrze rozumieli, ta obietnica obecności Pana nie oznaczała takiej obecności bezwarunkowej, że cokolwiek robię, to Pan jest ze mną. Już się nie musimy martwić. Ale co jest ważne dla nas dzisiaj tutaj, żebyśmy uchwycili myśl i wyszli z kaplicy, mając coś konkretnego, praktycznego do życia na ten tydzień i na następne, zanim Pan Jezus przyjdzie. Spójrzmy, czym praktycznie była ta obecność Boga w obozie izraelskim. Jakie konsekwencje pociągało za sobą to, że Bóg był, na usilną prośbę Mojżesza, że Bóg był w pośrodku obozu izraelskiego. Okazuje się, że ta obecność nie była wcale taka wygodna. To zresztą Bóg zapowiadał. Otóż Izrael musiał bardzo uważać na swoje codzienne życie, na organizację całego obozu, życie społeczne i tak dalej. Dlatego przede wszystkim, że Bóg, sam Bóg mieszkał pośrodku obozu. Wiecie, że była tam ta skrzynia świadectwa i Pan tam się objawiał i rozmawiał z Mojżeszem i obecność Boża była cały czas w obozie izraelskim. Otóż po pierwsze Izraelici musieli dbać o czystość moralną i kultową. Nie mogli sobie robić, co im się będzie podobało, tylko musieli uważać. I wiele rozdziałów trzeciej Mojżeszowej, rozdziały od 11 aż do 20, w szczegółach opisują, i sobie poczytajcie to, jak oni musieli dbać o to, żeby należycie postępować, żeby było wszystko zgodnie z wolą Bożą. Bo tego, kto był na przykład nieposłuszny i krnobrny, natychmiast usuwano z obozu, kamienowano go. Kiedy ktoś jadł z krwią na przykład, był usuwany z obozu, ponosił śmierć. Kiedy ktoś zbluźnił przeciwko Bogu, ponosił śmierć. Kiedy ktoś nie czcił ojca i matki, to nie mówiło mu się: oj ty niegrzeczny chłopczyku, tylko wyprowadzali go, brali kamienie i w imię Boże kamienowali tego, kto był nieposłuszny ojcu i matce. Kto łamał sabat, kto sobie w dzień pański robotę wyszukał, mówi: no trzeba zrobić, co? Trzeba zrobić. Bóg powiedział, obojętnie, czy to są żniwa, czy to jest siew, czy to nie wiem jaki czas gorący pracy, w sabat odpoczniesz. Nie ma w ogóle, ja jestem Pan, ja Ci dam co jeść, nie martw się, ale masz odpocząć. I znamy historię ze Słowa Bożego, że pewnego dnia, pewnego sabatu Izraelici zobaczyli, jak jeden zbiera sobie drwa. No pewno miał powody. Może chciał sobie, nie wiem, ugotować jedzonko, albo coś tam, albo wyprać sobie coś i wody nagotować, czy co tam. No jakieś powody miał na pewno. Żyd bez powodu niczego nie robi. Ale co był? Miał być wyprowadzony poza obóz i stracony. Kto wróżył albo wywoływał duchy, ponosił śmierć. Mógłbym mnożyć te przykłady. Mówiąc krótko, obecność Pana pośrodku obozu nie była wcale taka komfortowa. Co chwila wynosili kogoś poza obóz. No też Bóg mówił, prawda? Powiedział: jak ja będę pośród was, to będziecie co chwila kogoś wynosić. Jak... to mówię wam, lepiej, żebym może nie był pośród was. A Mojżesz: Panie, jak ty nie będziesz między nami, to w ogóle nie ruszam. Chwytacie? Obecność Pana w obozie była bardzo kłopotliwa. Obóz musiał być też utrzymywany w należytej higienie. Słuchajcie, nawet takie rzeczy. W 5 Mojżeszowej, 23 rozdziale czytamy, że kiedy Izraelici wyruszali obozem wojennym przeciwko swoim nieprzyjaciołom, Bóg mówi: wystrzegaj się wszelkiej złej rzeczy. Jeśli będzie u ciebie ktoś nieczysty z powodu zmazy nocnej, to niech wyjdzie poza obóz, niech nie wchodzi z powrotem do środka obozu. Pod wieczór niech umyje się wodą, a po zachodzie słońca może wejść do obozu. Poza obozem będziesz miał pewne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził. Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło, gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wydać tobie twoich nieprzyjaciół. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał u ciebie nic niechlujnego i nie odwrócił się od ciebie. Czystość, higiena osobista, ponieważ Bóg jest pośród swojego ludu i mieszka w swoim w obozie, to trzeba zadbać o czystość, trzeba było. Nie było tak, że wiecie, jakieś mieli tam takie miejsce, gdzie się z trudem przychodziło, albo jakiś slamsik, albo coś, nic takiego nie mogło być. Nie było tak, że siadał jeden obok drugiego i capiło od jednego Żyda drugiemu Żydowi. Nie, nie, była całkowita higiena, czystość. Tam nie było kłopotu, że trzeba było jakieś tam, wiecie, odświeżacze brać. Jeśli ktoś był w jakiś sposób zanieczyszczony, zabrudzony, nawet fizycznie nie był brudny, ale miał kontakt na przykład z jakimś nieboszczykiem czy z czymś, musiał się cały wymyć, wyprać swoje szaty i wyjść poza obóz i czekać aż do wieczora, dopiero następnego dnia mógł przyjść do obozu. Wyobrażacie sobie, jaka higiena na pustyni? To my dzisiaj w naszych łazienkach, w naszych mieszkaniach z prysznicami takiej higieny czasem nie utrzymujemy. No ja to się później umyję. A taka woda teraz, ten gaz taki drogi, to raz na tydzień tylko prysznic, a potem z trudem obok takiego wytrzymujesz. Bóg, obecność Boża w pośrodku Izraela znaczyło także, że się bez końca cały czas trzeba było myć. O wredne, częste mycie skraca życie, mówiliśmy kiedyś w młodości. A tu trzeba było o to bardzo dbać i to w takich warunkach trudnych. Oj, to im nie było na rękę. Zwłaszcza młodzieży nie było na rękę, znaczy chłopakom nie było na rękę niektórym. Musieli też za każdym razem, gdy ktoś w jakiś sposób się zanieczyścił, musieli go usuwać z obozu. W 4 Mojżeszowej i w 5 rozdziale jest to, żebyście tak widzieli, to w Słowie Bożym, to jeszcze chwileńkę nam zajmie, ale zobaczmy to. Rozdział 5. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, strona 152. Rozkaż synom izraelskim, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek, wszystkich, którzy się zanieczyścili przez zetknięcie zmarłym. Usuniecie zarówno mężczyznę, jak kobietę poza obóz. Usuniecie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu, gdzie ja mieszkam pośród nich. I uczynili tak synowie izraelscy i usunęli ich poza obóz. To nie było wcale takie wygodne. Trzeba było może kogoś, dziadka za obóz, albo kochaną żonę, która zachorowała na trąd. Ja chcę ją mieć tu przy sobie. Ale no, taki był wymóg. W każdym razie Bóg powiedział: i nie zanieczyszczajcie ziemi, w której mieszkacie, pośród której i ja mieszkam, gdyż ja, Pan, mieszkam wśród synów izraelskich. Jest to jasne, cośmy do tej pory powiedzieli. Jesteście ze mną? To teraz, słuchajcie, przechodzimy do zastosowania tego. Wierzę, że wielu z nas już to zastosowanie zrobiło, ale moją rolą jest głośno powiedzieć niektóre rzeczy, które już macie w swoich głowach i w swoich sercach. Tak jak w pośrodku Izraela było bardzo wielu ludzi twardego karku, hardego serca, tak też jest i w pośrodku zborów chrześcijańskich dzisiaj. Może procentowo jest dzisiaj mniej tych twardego karku i hardego serca. Wierzę w to, marzę o tym, żeby tak było, ale wciąż tacy są. Bo człowiek się nie zmienił, bo natura ludzka się nie zmieniła. Wciąż ludzie są tacy sami. To jest jedna prawda, smutna prawda. Ale jest druga i bardzo ważna i błogosławiona, mianowicie to, że Bóg chce mieszkać pośród swoich dzieci i chce ich prowadzić. I jest wielką koniecznością i potrzebą każdego zboru, w tym także naszego, bracia i siostry, aby Pan był pośród nas. Bo jeśli Pana nie ma wśród wierzących, jeśli Pana nie ma w zborze, to zbór idzie wówczas donikąd. To jest chodzenie na darmo, to jest takie, nie wiem, bawienie się w kościół, takie schodzenie się, żeby się rozejść po to, żeby się znowu zejść. I to wszystko, takie w kółko Macieju, robienie tego samego, bez sensu. Tylko wtedy, gdy Pan idzie pośrodku swojego ludu, wtedy ten zbór podąża do celu. I całe szczęście, wiemy, że Pan Jezus chce przebywać pośrodku swoich dzieci. Pan Jezus obiecywał uczniom, którzy posmutnieli, gdy odchodził z tej ziemi, że On nie zostawi ich sierotami. On przyjdzie do nich, posłał Ducha Świętego, aby był z nimi, z uczniami, czyli z nami na zawsze. Taka jest wola Boża. Taka jest mądrość Słowa Bożego. Kiedy apostołowie mieli pójść na misję, Pan powiedział: nie odchodźcie z Jerozolimy, aż zostaniecie napełnieni mocą z wysokości, aż Duch Święty nas wstąpi. Wtedy będziecie mogli iść, bo inaczej sami gdzie pójdziecie? Dokąd pójdziecie? Ale ponieważ jesteśmy ludźmi twardego karku, a obecność Pana jest nam tak nieodzowna, że bez Niego w ogóle nie ma co iść, to wywołuje pewne napięcie. I pojawiają się jakby konsekwencje tego, że Pan jest pośrodku swojego ludu. Pojawia się, powiedziałbym, ustawiczny dyskomfort, szczególnie dla tak zwanych zmysłowych, czy mówiąc biblijnym językiem, cielesnych chrześcijan. Oni ciągle się napinają. Ta obecność Boża jest dla nich swoistym zagrożeniem. Nie jest przyjemnością, tylko jest pewną przeszkodą. Rozumiecie? Dla niektórych byłoby lepiej, gdyby Pana nie było. Jeśli ktoś ulega grzechowi, jeśli ktoś prowadzi świeckie życie, jeśli komuś nie zależy na tym, żeby dojść do celu, do żywota wiecznego, sam nie wie, czemu jest w zborze, to jemu obecność Pana nie jest potrzebna. No nie daj Boże, żeby nam Pan tutaj stąpił na nas i żeby nas napełnił duchem modlitwy, żebyśmy do drugiej się dzisiaj modlili. Kto będzie zadowolony, jakbyśmy tutaj do drugiej albo nawet do wieczora zostali w kaplicy? Byście byli zadowoleni, żeby Duch Święty tak na nas stąpił, żebyśmy się pozapominali o zegarkach i żebyśmy się wszyscy modlili i trzecia, i czwarta? No może niektórzy kiwają głowami, żeby ich chcieli. No ale przecież obiad jest zaplanowany, a to, a tamto. I co będzie w ogóle? A co tam w telewizji dzisiaj po południu leci? A jeszcze spacer może ostatni, bo tego babie lato zobaczyć, czy co tam? To zależy, co jest w sercu. I dla ludzi nieduchowych, ludzi cielesnych, obecność Pana to pewien dyskomfort, to pewien kłopot. Kiedy Pan Jezus mówił o tym, jak bliska ma być relacja Jego uczniów z Nim, że trzeba jeść Jego ciało i pić Jego krew, żeby mieć żywot wieczny, żeby być w niebie. Czyli oczywiście to jest pewien obraz, rozumiecie to, w tym gronie trzeba to tłumaczyć, ale tu chodzi o tę bliską więź, o taką, że jakby no prawie, że po prostu spożywać ciało i krew Pana Jezusa. To co wielu uczniów powiedziało? Twarda to mowa. Kto tego może słuchać? To bbe. To w ogóle, to brzmi źle w ogóle. Jeść Jego ciało i pić Jego krew. Co On to gada w ogóle? Co to? To jak mnie ktoś w tramwaju dotknie, tak to ja się już jakoś mi tak za blisko z drugimi ludźmi, nie? A On mi tu każe o czymś takim, o takiej relacji. Co wy tutaj w ogóle robicie? Wy tak... I my twardo, to tak, i odeszli i już więcej nie chcieli tego słuchać. Obecność Pana w zborze to konieczność dbania o czystość zboru, o czystość moralną zboru. To konieczność dbania o porządek w zborze. To wcale nie jest takie wygodne, prawda? To wprowadza pewne napięcie, dyskomfort w szeregi wierzących. W liście do Koryntian czytamy o tym obowiązku dbania o zbór, 5 rozdział, Jest powiedziane w wersecie od 9 do 13 tak. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. A kto ma to zrobić? A w ogóle to takie nieludzkie. No jak to? Usunąć tego, który zły spośród siebie. No jak to? Jak go wyłączyć? Przecież to fajny człowiek. To wprowadza dyskomfort. Nie przesadzajmy, no wszyscy jesteśmy ludźmi. Co ten Pan Bóg chce? No jak chcemy, żeby on był między nami, to trzeba go słuchać. To może lepiej, żeby go nie było. Są wierzący, żeby woleli, żeby go nie było. Mają swój porządek, swoje tego, swoje zwyczaje. Oni nie patrzą nikomu, nie sądźcie, abyście nie sądzili. Mówią i po prostu pozwalają na wszystko. No tylko, że to wtedy już nie jest obecność Pana. Mamy takie tendencje we współczesnym chrześcijaństwie, żeby było lekko i przyjemnie. Niedawno w telewizji widzieliśmy takie migawki z takiego zboru Lakewood Church z Ameryki, który jest prowadzony przez syna znanego wcześniej nam Johna Austina. Joel Austin prowadzi jeden z największych zborów na świecie, czy największy zbór w Ameryce, nie na świecie, przepraszam, tam w Ameryce. I jest po prostu taki mega zbór i wspaniale. Polska dziennikarka tam pojechała, wywiady tam przeprowadzała, no rewelacja. Mówią, że to jest tak zwany light church, nie w sensie taki świetlisty, tylko tak jak na Coca-Coli jest napisane light, czyli lekki taki, taki łatwo przyswajalny, taki, że w żaden sposób ci nie obciąży sumienia. Nic ciężkiego. Ten Joel mówi, my tutaj nie mówimy nic o grzechu. My dajemy ludziom nadzieję, to czego potrzebują. My dajemy im nadzieję. My łudzimy ich, mógł powiedzieć, ale tego nie powiedział. Ma być przyjemnie, wspaniale. O, taka jest dzisiaj tendencja. Słuchajcie, jeśli by chodziło o to tylko, jakby tu przeżyć to życie, to tak. No to szukajmy czegoś, co jest łatwe, przyjemne, lekkie, miłe. Ale my powinniśmy być dalekowzroczni. Mojżesz wiedział, on wiedział, że ta ziemia obiecana jest daleko. Jak dojść, jak osiągnąć tę ziemię? On wiedział, Panie, tylko z Tobą, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, to w ogóle nie ruszamy, nie każ nam ruszać stąd. No ale jak pójdę z Wami, to będzie niebezpiecznie. To wielu będzie wyniesionych z obozu. Ale Panie, tylko wtedy, kiedy Ty pójdziesz z nami, to my będziemy ruszać. I błagał, i Bóg poszedł z nimi. Słuchajcie, konieczna jest dalekowzroczność w naszych postawach, w naszym myśleniu. Bracia i siostry, moi umiłowani, przecież my chcemy dojść do nieba, do żywota wiecznego. My chcemy osiągnąć nagrodę, o której nieraz mówimy. Potrzeba popatrzeć dalej. Powiedzcie, który żołnierz na polu walki nie chciałby być z dziećmi i z żoną? Siedzieć sobie w domku, popijać kawkę, oglądać telenowele. Który żołnierz by nie chciał pobyć sobie w domku, poodpoczywać? Ale nie ucieka z pola bitwy. Nie ucieka, jeśli jest prawdziwym żołnierzem, nie ucieka z pola bitwy. Świadomie wybiera dyskomfort, aby na przyszłość wywalczyć prawdziwy pokój dla swojej rodziny, dla swojego kraju. Nie kieruje się tylko tym, żeby mi w tej chwili było wygodnie i przyjemnie. Walczy, ciężko, ginie, rany się, krew się leje. Kiedy ci uczniowie, o których wspomniałem, odeszli, taką chmarą odeszli, bo to było im za ciężko. Pan Jezus zwraca się do tych 12. i mówi: czy i wy chcecie odejść? A Piotr mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Panie, my nie chcemy bez Ciebie iść. Może byłoby łatwiej, może by było lżej. Może nie mielibyśmy tyle wyrzutów sumienia, tyle problemów w naszym życiu. Byłoby łatwiej, bo by se człowiek zrobił tak, jak różni inni robią. W niedzielę by se pospał, pieniądze by se wydał na kino czy na coś, a nie tam na jakieś misje, na jakieś dzieło Boże. Zrobiłby to, co by chciał i się niczym nie przejmował. To ukradł, tam zakombinował i tak by przeżył życie. Ale co wtedy, co potem? Panie, dokąd pójdziemy? Przecież Ty masz słowa żywota. Bez Ciebie nie ma co iść, mówi Piotr. Tylko z Tobą, Jezu, ma sens życie. A więc, moi drodzy, podsumujmy to, cośmy powiedzieli do tej pory. To zrozumiałe, że każdy by chciał, żeby nie było stresu, żeby nie było napięcia, żeby było komfortowo i przyjemnie. Każdy. Każdy by chciał, ale Słowo Boże mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc w imię prawdziwego pokoju na całą wieczność musimy okazać dalekowzroczność w myśleniu i zabiegać o obecność Bożą w naszym życiu. Prawda? Nie chcemy być takim ludem Bożym, który idzie sobie, jakoś tam idzie, gdzieś tam idzie. Najważniejsze, że nikim sumień nie narusza, że ich nie gnębi jakimiś tam trudnymi pytaniami i tak dalej. Najważniejsze, że jest fajnie. A dokąd idziecie? A nieważne, tam gdzie idziemy, gdzieś idziemy. Ale jest fajnie, jest super. Mamy fajne towarzystwo. Nie, tylko obecność Pana może nas realnie uświęcić. Ja, Pan, który was uświęcam. Bóg został w obozie Izraela, na usilną prośbę został i mieli ten dyskomfort i te wymagania, ale obecność Pana uświęcała w rzeczywistości ten obóz tych Izraelitów. Dzięki obecności Pana oni szli we właściwym kierunku zgodnie z wolą Bożą. Tylko On mógł ich uświęcić. Oni sami by tego nie zrobili. Gdy na chwilę by Pana zabrakło, gdy Mojżesz tylko wyszedł na jakiś czas, to się okazało, co, jacy oni są i czym są. Gdyby Pana zabrakło w naszym życiu, to niedługo będziemy robić gorsze rzeczy niż ten świat. Taka jest rzeczywistość. Nie wiesz, bracie i siostro, że można dojść do ziemi obiecanej bez społeczności z Panem, bez osobistej społeczności z Panem. Nie wiesz w to. Nie wiesz, że jakiś anioł cię tam zaprowadzi. Tylko Jezus Chrystus. Tylko On jest drogą do Ojca. Tylko z Nim możesz tam dojść. Nie wiesz, że ulegając pożądliwości ciała można mieć komfort psychiczny, jeśli pragnie się obecności Pana z kolei. Jeśli ulegasz pożądliwościom ciała, a chcesz mieć społeczność z Bogiem, nie będziesz miał komfortu, będziesz w napięciu. I to jest normalne i to jest w tym pewna prawidłowość. Jeśli więc masz kłopoty z grzechem, nie szukaj miejsc, gdzie się poczujesz komfortowo. Nie szukaj takich miejsc, gdzie cię sumienie nie będzie ruszać. Szukaj miejsc tam właśnie, gdzie może być dla ciebie mało komfortowo. Odrzucaj te pokusy życia na luzie, bez kontroli, bez wymagań, za czym nasza stara natura się wyrywa. Ona by chciała takich miejsc, chociaż dzionek taki, chociaż trochę, tak bez kontroli, tak zrobić, co się chce i kiedy się chce. Nie przyjmuj tych pokus. Nie pozwalaj, żeby w Twojej głowie zamieszkały. Słowo Boże mówi, że owocem ducha między innymi jest wstrzemięźliwość, samoopanowanie, samokontrola. A więc tak jak Mojżesz, usilnie proś o stałą obecność Pana w Twoim życiu. Jako zbór módlmy się usilnie o stałą obecność Pana w naszym zborze. Choćby nie wiem, jaki to był dyskomfort dla naszej starej natury, która jeszcze gdzieś tam podnosi głowę. Choćby nie wiem, jak to było stresujące, jakby to nas napinało wewnętrznie. Prośmy Pana, tak jak Mojżesz, bo tylko w tym wymagającym towarzystwie osiągniesz cel. Tylko w społeczności z Panem dojdziesz do celu. A więc komfort czy dyskomfort, i to na usilną prośbę. Ja wybieram to drugie. Choćbym miał całe życie się nigdy nie uśmiechnąć, bo żyć w ciągłym napięciu, to chcę żyć w tym napięciu i dojść do celu i być powitanym. Chodź, sługo dobry i wierny, bo się zmagałeś, bo się sprzeciwiałeś złemu, bo starałeś się, bo podążałeś, bo chwytałeś się mnie za każdego razu, gdy upadłeś, znowu wstawałeś i szedłeś dalej. Kiedy człowiek upadnie piąty raz, przychodzi mu do głowy taka myśl, a se dam spokój i poleżę trochę. Już i tak leżę, to sobie trochę poleżę. Z tydzień, ze dwa, z miesiąc poleżę. Ach, trochę sobie wyluzuję. Nie, nie, to diabelska myśl. Od razu wstawaj. Jeszcze w momencie, kiedy padasz, już wstawaj. Ponieważ wolą Bożą jest, żebyś szedł, a Pan cię będzie prowadził. Dyskomfort na usilną prośbę. A dlatego, żeby osiągnąć cel i wieczne odpocznienie w społeczności z Bogiem. Bóg nas kocha, bracia i siostry. On jest pośrodku nas, chce być pośrodku nas, a my to po prostu szanujmy i cieszmy się z tego. Cieszmy się, że z tego, że nieraz jest nam nie do śmiechu. Cieszmy się, że nieraz nam chce się płakać. Cieszmy się, że gdy świat szaleje i się bawi, my nie wiemy, co z sobą zrobić czasem. Cieszmy się z tego, bo to wyróżnienie, bo to jest świadectwo obecności Boga w twoim sercu, obecności Ducha Świętego w twoim sercu. Dojdziesz do celu, dojdziemy do celu, bo On nas prowadzi. Powstańmy do modlitwy.